Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji opowiemy o papieskim dziele świętego Piotra Apostoła. To nie przypadek. Najbliższa, czwarta niedziela wielkanocna, zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Przypomina ona nam wezwanie Jezusa: proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Tego dnia w Kościele katolickim rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania, zarówno powołania do życia kapłańskiego, jak i powołania do życia konsekrowanego. A tych wciąż brakuje w krajach misyjnych i potrzebują naszego wsparcia. I właśnie tym zajmuje się dzieło świętego Piotra Apostoła. Jaka jest historia tego dzieła, opowie nam dzisiaj siostra Anna Siudak ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, która pracując w papieskich dziełach misyjnych, koordynuje w kraju pracę tego dzieła.
Jest to dzieło, które powstało pod koniec XIX wieku we Francji i zrodziło się z misyjnych potrzeb Kościoła. Dwie panie, Joanna i Stefania Bigard, które już wcześniej pomagały misjom, które wybudowały najwspanialszy kościół w Japonii, w Kioto, nagle dostały list od biskupa z Nagasaki, że nie może przyjąć więcej w tym roku kleryków do seminarium, jak 7, a ma 50 kandydatów. I prosił o wsparcie finansowe, żeby nie marnować powołań i żeby wszyscy kandydaci mogli studiować w seminarium. I w taki sposób rozpoczęło się dzieło.
Który to był rok?
To był rok 1889. I to dzieło zaczęło się bardzo szybko rozrastać we Francji, dzięki właśnie tym dwóm paniom, Bigard, szczególnie Joannie, która jest założycielką tego dzieła.
Jak Francuzi przyjęli właściwie wiadomość o tym, że potrzeba takiego dzieła, potrzeba wspierać tych, którzy odkrywają to powołanie do kapłaństwa?
Co ciekawe, że kościół francuski był cały zniszczony po wielkiej rewolucji francuskiej i cały czas był prześladowany. To nie były dobre czasy dla kościoła, sprzyjające dla kościoła, ale ten kościół jakoś był szczególnie wrażliwy, może dlatego, że sam cierpiał na potrzeby misyjne. I właśnie w tym kościele francuskim zrodziło się najwięcej powołań misyjnych, Zrodziły się wielkie trzy dzieła: papieskie dzieło rozkrzewiania wiary, papieskie dzieło dzieci i teraz papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła. Były to dzieła, które były konieczne przy takiej ilości misjonarzy, jakie Francja wysyłała na misję, żeby po prostu wspierać ich, bo sam misjonarz na misjach nie może nic.
No właśnie, sam misjonarz nie może nic. Tutaj okazuje się, że brakuje tego wsparcia dla rodzimych powołań. W jaki sposób w takim razie to dzieło zaczęło istnieć? Od czego te dwie młode francuski zaczęły?
One zaczęły od siebie. Najpierw po prostu to były dwie panie z rodziny arystokratycznej, żeby jak najwięcej przekazywać na seminaria misyjne, odesłały służbę, żyły tylko z tego, co konieczne do życia, a jak już nie miały swoich pieniędzy ze swojego majątku, to zaczęły kwestować po całej Francji. Jeanne, która była bardzo nieśmiała i która nigdy tak naprawdę nie wyszła z domu, nie weszła w swoje sfery, w życie towarzyskie, ona potrafiła jeździć po całej Francji, głosić konferencje z taką siłą przekonania, że we Francji to dzieło bardzo szybko było znane i zaakceptowane i zaczęło się rozwijać w każdej parafii.
Kto najczęściej dawał? Ci najbogatsi czy ci trochę biedniejsi?
To zawsze dają ci, którzy kochają Jezusa, bo tutaj nie można powiedzieć, że czy najbiedniejsi, czy najbogatsi. Po prostu są ludzie, którzy potrafią czy ze swojego bogactwa, czy ze swojego ubóstwa dzielić się. Ja mam na przykład takie doświadczenia, że pewien młody człowiek, który zaczął pracę, zarobił bardzo dużo, bo 10 tysięcy i pierwszą całą pensję oddał na misję. Powiedział, że potem Pan Bóg będzie mu błogosławił.
I Pan Bóg błogosławił, skoro to dzieło do dzisiejszych czasów przetrwało. Co z tych funduszy udało się zrobić i w jaki sposób one, te młode francuski, zagospodarowały te pieniądze?
Ten fundusz został przekazany najpierw mojemu zgromadzeniu, dlatego że Jeanne Bigard się rozchorowała i nie mogła dalej kierować dziełem. I najpierw został przekazany do banku, do Fryburga i siostry administrowały do lat 20. XX wieku. Siostry potem przekazały to kongregacji rozkrzewiania wiary. Natomiast dzisiaj to dzieło wybudowało i cały czas dofinansowuje, utrzymuje około 1000 seminariów we wszystkich krajach misyjnych na świecie i plus też wspomaga materialnie domy formacyjne tubylczych zgromadzeń zakonnych. To jest postulaty, nowicjaty tubylczych zgromadzeń na misjach.
połowie tego XIX wieku okazało się, że te środki są niezbędne. Czy dzisiaj, kiedy te czasy trochę się zmieniły, kiedy ta wiara powoli zaczyna się ugruntowywać, wciąż potrzeba tych funduszy?
Dlatego, że Kościół w Afryce jest ubogi, tak jak cała Afryka jest uboga i to dzięki nam, państwom zachodnim, i te ludy Afryki są ciągle ubogie i to jest niemożliwe do dzisiaj, żeby założyć i żeby utrzymać seminarium. W Afryce w tej chwili powołania wzrosły prawie o 30% i tam mamy, ten kościół nam coraz bardziej rośnie, umacnia się i może zdać się z czasem samodzielny, jeżeli będą tubylcze powołania. Natomiast w tej chwili kościoły właśnie tam nie są w stanie utrzymać swoich własnych seminariów, tak na przykład jak to się stało w Korei, kiedy w Korei kościół stał się już na tyle samodzielny, że po prostu odmówił korzystania z funduszu papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, bo Kościół już jest w stanie utrzymać swoje seminaria. Natomiast w wielu krajach misyjnych, niestety to są nie tylko kraje misyjne, ale kraje bardzo ubogie i nie są w stanie jeszcze do dzisiaj, stąd taka wielka liczba seminariów, które wspieramy.
Czy wspiera się tylko infrastrukturę, bo przecież za tym idą jeszcze wykładowcy?
Wspiera się wszystko, od budowy począwszy, po wykładowców i po stypendia, bo też, żeby seminarzysta mógł skończyć studia, mógł skończyć seminarium, potrzebuje pieniędzy na to. Więc począwszy od budynku, po wyposażenie tych budynków, po całą kadrę profesorską, po biblioteki i po wydatki każdego konkretnego seminarzysty.
W Polsce często narzekamy, albo słyszymy takie głosy, że tych powołań jest zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. Siostra wspomina, że w krajach misyjnych, w krajach tych ubogich, zwłaszcza w Afryce, tych powołań jest bardzo dużo. Z czego to wynika?
Ja myślę, że powołania są zawsze, Pan Bóg zawsze powołuje. Tylko jest problem z usłyszeniem głosu Pana Jezusa, który nas wzywa. Poza tym też nasze społeczeństwo się też zmienia. My mamy coraz mniej dzieci. Dzieci są wychowywane całkiem inaczej, bezstresowo. Nie są wychowywane do poświęcenia się, do dania życia. Są po prostu tak kompletnie inaczej wychowywane. I to potem owocuje, że wszystko jest ważne, sprawy materialne, ale nie poświęcenie życia.
Czy taka sytuacja może doprowadzić z czasem do momentu, kiedy to my będziemy prosić o kapłanów, o osoby konsekrowane właśnie z krajów misyjnych, aby tutaj ktoś przyszedł i nam głosił Chrystusa? Czy może dojść do takiego paradoksu, że dzisiaj utrzymujemy, a za chwilę będziemy prosić ich o pomoc?
Wszystko jest możliwe, chociaż ja myślę, że bardzo ubogacające jest, jak już nawet w tej chwili przyjeżdżają ojcowie, księża z innych kontynentów, z kościołów misyjnych. Tak jak na przykład niedawno był wywiad z ojcami Matki Bożej Pocieszenia, Konsolaty, którzy tutaj w Polsce bardzo dużo robią, ożywiają ten nasz kościół swoją obecnością. Oni wnoszą po prostu coś z tych kościołów, taka wielka żywotność, bo myśmy się już tak przyzwyczaili do naszego chrześcijaństwa. Nasze chrześcijaństwo jest takie strasznie statyczne. Brak nam dynamizmu i dlatego po prostu misje, o ile się mówi, że odradzają Kościół. I to właśnie na takich konkretnych osobach widać, kiedy przyjeżdżają, kiedy mają tyle radości w sobie, takiego radosnego przeżywania chrześcijaństwa, takiego bardzo żywotnego, wychodzącego do innych, do młodzieży. Jak ja jestem zdumiona, ojcowie są dopiero drugi rok, jeszcze źle mówią po polsku, do końca jeszcze się nie nauczyli, a mają całe grupy młodzieży, którzy przychodzą do nich, którzy dowiadują się o misjach, którzy żyją misjami. To jest całkiem inny wymiar, z którym powinniśmy się spotykać tutaj w Polsce też, żeby stawać się kościołem bardziej takim otwartym na misję i na potrzeby misji.
Thank you.
mówimy o tej otwartości, ale potrzeba wesprzeć tych, którzy tam odkrywają to swoje powołanie i próbują iść tą drogą. To może wspierać, czy papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła jest skierowane tylko i wyłącznie do kapłanów i do seminarzystów, czy do całego społeczeństwa?
Jak wszystkie dzieła misyjne są skierowane do całego społeczeństwa. Problem jest w tym, że społeczeństwo nasze jest bardzo ofiarne, tylko często po prostu nie wie, jak to zrobić. Ja widzę, że największy problem to zaczyna się właśnie od parafii. Księża się boją złożyć na misję, bo nie wystarczy na własne potrzeby. A to po prostu jest jakąś taką grubą pomyłką, bo nawet widzimy, jak jest Światowy Dzień Misyjny, to z ilu parafii nie przychodzą w ogóle pieniądze, mimo że jest to niedziela, która jest jak gdyby obowiązkowa, że się składa tą jedną niedzielę na misję i wszystkie parafie powinny przekazać te pieniądze tutaj właśnie do Sekretariatu Papieskich Dzieł Misyjnych.
A zatem w jaki sposób my możemy wesprzeć to dzieło?
Papieskie dzieła misyjne i szczególnie papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła też, te pieniądze można przesyłać na konto, pisząc konkretnie na które dzieło. I papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła można wspierać poprzez różne formy. Pierwsza to jest po prostu zwykłe wpłacanie na to dzieło, bez uwzględniania czegokolwiek. Natomiast można też adoptować kleryka w kraju misyjnym, ale ta adopcja i to wtedy trzeba systematycznie wpłacać, bo takie utrzymanie takiego kleryka w kraju misyjnym kosztuje od 500 do 1000 dolarów amerykańskich rocznie. Można też zamówić mszę świętą w jakiejś swojej intencji, zamawiamy je w parafii, można zamówić tutaj i wtedy księża, którzy należą do papieskiej unii misyjnej, odprawiają tą mszę za darmo, a pieniądze, ta intencja zostaje przekazana na fundusz papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła. Też zachęca się, żeby czy to klerycy, czy młodzież, też jest teraz taka modna, że tak powiem, metoda, żeby adoptować dzieci na misjach. To dlaczego na przykład nie zaadoptować jednego kleryka? Skoro wiemy, Jean Bigard często powtarzała, że wykształcenie jednego księdza na misjach jest o wiele bardziej cenne niż nawrócenie kilku tysięcy ludzi na chrześcijaństwo. Dlatego, że jeżeli mamy kapłanów, to trzeba być na misjach, żeby tego doświadczyć. Ilu ludzi może mieć kapłana raz na miesiąc? To już jest dużo, a często mają raz, dwa razy do roku. A często są miejsca, że naprawdę kapłani nie docierają. Więc my tu w Polsce nie mamy po prostu na ten temat żadnego pojęcia, bo my mamy każdą niedzielę i codziennie możemy uczestniczyć we mszy świętej, że ludzie mogą nie mieć dostępu do kapłana i że ten kapłan po prostu pomaga im we wzroście w wierze. I Jezus poprzez kapłana, poprzez sakramenty sprawia wzrost w wierze i umocnienie w wierze. Bez niego to jest trudne i nieosiągalne.
Siostra pracowała trochę na misjach. Jak wtedy brakowało tych kapłanów?
No, ja pracowałam trochę w specyficznej misji, bo ja byłam w północnej Afryce, a szczególnie najdłużej byłam w Libii, gdzie teraz trwa wojna. Chrześcijanie byli z całego świata, byli ze wszystkich narodowości i nam rzeczywiście brakowało księży, bo na taką Libię, która jest kilka razy większa od Polski, było ich kilkunastu, żeby dojechać do wszystkich chrześcijan. I rzeczywiście ci chrześcijanie, tak jak we wszystkich krajach misyjnych, mszę świętą mieli raz na miesiąc albo rzadziej, albo tylko na wielkie święta. Na przykład ci, co pracowali gdzieś daleko na pustyni czy na tych platformach, gdzie się wydobywa na morzu naftę. Więc to jest bardzo trudne i dla księży to jest zabójcza praca, kiedy trzeba każdego dnia gdzieś pokonywać wielkie odległości, żeby po prostu pojechać do chrześcijan, do katolików i odprawić im mszę, mieć jakąś formację. To jest bardzo, bardzo trudna praca.
Trudna z jednej strony dla samych wiernych, z drugiej dla kapłanów, bo przecież działają w pojedynkę.
Tak. I nawet ci, którzy byli w Trypolisie, mieszkali razem, tworzyli taką wspólnotę, to też było im łatwiej, ale no w większości całe dnie spędzali poza tą wspólnotą. Nieraz trzeba było wyjechać daleko, nieraz wziąć samolot, żeby dotrzeć do chrześcijan. Nieraz taki był wyjazd nawet tygodniowy, żeby objechać wszystkie wspólnoty. Także to wszystko jest bardzo trudne na misjach. Na misjach ciągle jest brakuje księży.
Zatem pamiętajmy o tych, którzy kształcą się, którzy gdzieś może próbują odkryć to swoje powołanie do kapłaństwa. Nie tylko u nas, ale również w krajach misyjnych, tym bardziej, że zbliża się Niedziela Dobrego Pasterza, czyli dzień właśnie modlitwy o powołania.
I tu szczególnie modlimy się o powołania w Polsce, ale też powołania na całym świecie, szczególnie tam, gdzie młodzi ludzie słyszą i chcą realizować swoje powołanie, odkrywają swoje powołanie i jakie to musi być bolesne, że nie mogę zrealizować powołania, dlatego że nie mam po prostu pieniędzy.
I żeby taka sytuacja nigdy nie nastąpiła, zapraszam Państwa zarówno do modlitwy, jak i do wsparcia papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła. A przypomnę, że naszym gościem była dzisiaj siostra Anna Siudek z papieskich dzieł misyjnych, która należy do zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Zapraszam wszystkich do modlitwy, do dzielenia się, do troski o powołania na misjach i żeby to dzieło, papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła, które jest tak mało znane w Polsce, żeby wiadomość o nim dotarła do wszystkich i żeby wszyscy się zaangażowali we wspieranie seminariów na misjach.
Papieska intencja misyjna na maj. Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać w jedności. Ponieważ w historii zbawienia tysiące lat to prawie nic, więc czymże jest jedna dekada tego stulecia? Patrząc w tak szerokiej perspektywie na Kościół w Chinach, życzymy mu z serca innych okoliczności jego posługi. Chyba każdy Polak, choć zaabsorbowany własnymi problemami, wyczuwa, że od dawna istniejące napięcia na linii stolica apostolska Chiny, właśnie w ostatnim dziesięcioleciu tylko się pogłębiły. co nie służy ani Kościołowi powszechnemu, ani jego lokalnym wiernym. Bolesny podział Kościoła chińskiego na podziemne i oficjalne, wzajemne oskarżenia, łamanie umów, dyplomatyczne afronty tworzą klimat ogólnego zamętu i niejasności. W takim kontekście głoszenie Ewangelii jest niezwykle utrudnione. Dobra nowina sama w sobie jest prosta i jej głoszenie powinno być transparentne, jak sam Chrystus. Przykazanie miłości Boga i bliźniego zasadniczo w żadnej kulturze i języku nie wymaga interpretacji, tylko prostego i godnego człowieka zastosowania. Niezwykle niebezpiecznym jest więc instrumentalne włączenie tego przesłania w mętne wody polityki, gospodarki, nierealnych ambicji i partykularnych interesów. Również korzystanie z innego języka niż tego, który się odwołuje do jednoznacznego tak, tak, nie, nie, jest w przypadku szerzenia zbawczych treści czymś zupełnie zbędnym. Rozumiejąc te i inne niebezpieczeństwa, my, wszyscy ochrzczeni, powinniśmy prosić Pana, aby rzeczywiście pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać w jedności, aby nikt z wierzących nie uległ innej nauce niż Słowu Bożemu, czy też przynależności do ugrupowania, które dzieli, aby odpowiedzialni za podejmowanie ważnych decyzji na szczeblach państwowych i kościelnych ukształtowali najpierw swoje sumienia, mając na uwadze przede wszystkim podstawowe prawa każdego człowieka. W chińskiej religii taoizmie panuje przekonanie, że problemy tego świata i ludzi można rozwiązać sięgając do ich korzeni, a warunkiem jedności jest serce oczyszczone z emocji i pragnień. Dlatego pamiętając o nauce, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski, nie zapominajmy w misyjnych modlitwach o apelu papieża Benedykta XVI, aby w tych trudnych latach wspierać duchowo Kościół w Chinach. Wymaga tego od nas ludzka solidarność i chrześcijańska troska o miliony naszych braci i sióstr w wierze, również tych, którzy coraz częściej pojawiają się na naszych ulicach. Pamiętajmy o nich szczególnie w maju, kiedy to 24 dnia tego miesiąca będziemy obchodzić już po raz czwarty ustanowiony przez Benedykta XVI Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. Niech więc ten szczególny dzień, jak i cały maj, będzie czasem duchowej łączności Kościoła w Polsce z Kościołem w Chinach. Wiadomości misyjne. W Oruro w Boliwii powstaje świątynia dedykowana nowemu błogosławionemu. Kościół budowany jest w miejscu spotkania Jana Pawła II z górnikami i ich rodzinami w 1988 roku. Boliwijczycy nazywają papieża zwiastunem pokoju. Pamiętają oni, jak upominał się o ich prawo do godnej pracy. Jan Paweł II dostał wtedy od nich kask, a biedna Indianka przyniosła do ołtarza pusty garnek, symbol boliwijskiej biedy. We wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, przypadające 24 maja, będziemy obchodzić po raz kolejny Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. Jest to również święto patronalne głównego sanktuarium maryjnego w Chinach, Szeszan koło Szanghaju. Dzień ten ustanowił Benedykt XVI w liście do katolików w Chińskiej Republice Ludowej, noszący datę uroczystości zesłania Ducha Świętego 27 maja 2007 roku. Chiny liczą 1,3 mld mieszkańców. Znajduje się tam 145 kościelnych jednostek administracyjnych. W 1948 roku było 3 miliony katolików, a obecnie ich liczba szacuje się od 8 do 12 milionów. 10. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców do Sanktuarium Jasnogórskiego odbędzie się 14 maja. W tym roku będzie przeżywana pod hasłem Janie Pawle II – Wzorze Świętości. Prowadź nas bezpiecznie po wszystkich drogach. Polscy misjonarze wdzięczni za okazywaną im pomoc w zakupie środków transportu będą modlić się w Częstochowie o bezpieczne podróże dla wszystkich dobrodziejów, kierowców i przyjaciół. Miła Polska! Przedwakacyjne spotkanie Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco odbędzie się w dniach od 20 do 22 maja w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym na warszawskim Ursynowie. Tym razem gośćmi zjazdu będą także rodzice wolontariuszy, którzy przez cały rok przygotowywali się do wyjazdu. W programie obok wspólnej Eucharystii zaplanowano także zwiedzanie Muzeum Misyjnego i rozmowy z misjonarzami. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie. Tym razem opowiemy o sytuacji Kościoła w Chinach.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.